Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Starzy i chorzy kapłani nadal pełnią ważną służbę w Kościele, przypomina papież Franciszek.
W Szwecji narastają napięcia między imigrantami i rdzenną ludnością. Językiem skrajnej prawicy przemawiają już u nas nawet partie lewicowe, ostrzega posługujący w Malmo katolicki diakon.
Watykan stanowczo sprzeciwił się włączeniu praw reprodukcyjnych do przyjętej przez ONZ rezolucji dotyczącej walki z koronawirusem.
17 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Starzy i chorzy kapłani nadal pełnią ważną służbę w Kościele. Wyraża się ona w modlitwie, słuchaniu i w ofierze cierpienia. Franciszek pisze o tym w przesłaniu do lombardzkich księży, którzy spotkali się w sanktuarium Matki Bożej w Caravaggio.
Ojciec Święty podziękował im za świadectwo miłości wiernej Bogu i Kościołowi, za cichy przekaz Ewangelii życia, za bycie żywą pamięcią, z której można czerpać, aby budować przyszłość Kościoła. Franciszek zauważył, że w ostatnich miesiącach wszyscy doświadczyli restrykcji. Niekończące i zawsze takie same wydawały się dni spędzone w ograniczonej przestrzeni. Dało sobie znać brak uczuć ze strony najbliższych i przyjaciół. Strach przed zarażeniem przypominał o ziemskiej tymczasowości.
Papież wyraził nadzieję, że ten okres pomoże zrozumieć, że bardziej od zawłaszczania życiowej przestrzeni potrzebne jest, aby nie tracić czasu, który został nam darowany. Niech on pozwoli zakosztować piękna spotkania z innymi, uzdrowienia z wirusa, samowystarczalności.
Franciszek zauważył, że w trudnym okresie głuchego milczenia i przygnębiającej pustki wiele osób spontanicznie kierowało wzrok ku niebu. To może stanowić oczyszczające doświadczenie. Spotkanie z kruchością życia jest także okazją do udoskonalenia i uświęcenia. Nie należy bać się cierpienia. Pan niesie z nami nasz krzyż. Ojciec Święty polecił w modlitwie wszystkich księży zmarłych z powodu koronawirusa oraz tych, którzy przechodzą aktualnie proces leczenia.
Podczas pandemii, również w miesiącach letnich, żaden z potrzebujących nie umarł z głodu. Przez cały ten czas wszystkie formy opieki nad osobami pozbawionymi dachu nad głową i środków do życia działały bez zakłóceń. Wszystko dzięki ludziom wielkiego serca, których nie brakuje w wiecznym mieście, powiedział Radio Watykańskiemu papieski jałmużnik.
Kardynał Konrad Krajewski zauważył, że w Rzymie jest bardzo wielu wolontariuszy, którzy spieszą z pomocą ubogim.
W czwartek mamy otwarte także ambulatorium pod kolumnadą, gdzie od 9 do 12 50 osób jest przyjmowanych bezdomnych. Wszyscy wychodzą z lekami. Mogą zrobić też tampon ci, którzy się źle czują, niepewnie. Oczywiście działają wszystkie prysznice, działają jadłodajnie. To wszystko jest i nigdy tego nie zamknęliśmy, także w okresie pandemii, chociaż miasto kazało nam pozamykać, bo jest niebezpiecznie, a jednocześnie, ja odpowiadam, każdy urzędnik z miasta je, idzie do ubikacji, kąpie się i tego nie możemy odmówić biednym. Dlatego przez cały ten czas pandemii wszystkie nasze struktury były otwarte. Muszę powiedzieć, że wolontariusze bardzo się bali, ale to przezwyciężaliśmy ze względu na to, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Każdy z nas chce mieć podstawowe środki zabezpieczenia w naszym życiu. Do takich należą także sprawy sanitarne czy związane z lekami.
We Włoszech kapłanów takich jak ksiądz Roberto Malgesini jest bardzo dużo. Podobnie jak on, nie robią jednak wokół siebie hałasu i nie zyskują rozgłosu, zapewnia kardynał Gualtiero Bazetti. Odnosząc się do zabójstwa duszpasterza ubogich w Como, podkreślił on, że jest to okazja, by docenić posługę innych, licznych kapłanów, którzy na co dzień pomagają potrzebującym.
Przewodniczący episkopatu zaznaczył zarazem, że zapotrzebowanie na taką posługę jest coraz większe, ponieważ we Włoszech ubóstwo stale narasta i zyskuje niepokojące rozmiary. Kardynał Bazetti dodał, że niezbędne jest również przestrzeganie prawa. Nie można abstrahować od legalności, kiedy przyjmuje się kogoś, kto przybywa z daleka, by u nas pozostać, dodał włoski kardynał.
Włoska prokuratura zdementowała wczoraj pierwsze doniesienia dotyczące zabójcy księdza Malgesiniego. 53-letni Tunezyjczyk nie cierpi na zaburzenia psychiczne. Wielokrotnie był jednak karany za kradzieże, napady, wymuszenia i przemoc w rodzinie. Z tego powodu dwukrotnie otrzymał nakaz opuszczenia kraju. Ksiądz Malgesini pomógł mu znaleźć adwokata. Zabójca był jednak przekonany, że kapłan spiskuje przeciw niemu i dąży do jego wydalenia z Włoch.
Wspólnoty chrześcijańskie starają się zażegnać narastające w Szwecji napięcia między migrantami i rdzenną ludnością, ale w rzeczywistości mogą zrobić niewiele. Ich ten konflikt nie dotyczy, mówi w wywiadzie dla agencji SIR katolicki diakon Björn Hackenson. Przyznaje, że kiedy idzie ulicami Malmö, odnosi wrażenie, że znajduje się gdzieś na Bliskim Wschodzie czy na Bałkanach.
Jego zdaniem problemy wywołują fanatycy, którzy chcą przeszczepić na teren Szwecji konflikty z innych krajów, posługują się w tym młodymi, wykorzystują ich frustracje, podżegają do ataków na policję, podpalania samochodów i antysemityzmu. Problem polega na tym, że Szwecja, począwszy od lat 90., przyjęła bardzo dużo migrantów, ale nie zdołała ich zintegrować. Dostali pieniądze, mieszkanie, ale nie znaleźli pracy.
Z drugiej strony narasta też nietolerancja wśród rodzimych Szwedów. Zdaniem Björna Hackensona, językiem skrajnej prawicy, przemawiają już w tym kraju nawet demokraci i partie lewicowe. Wszelkie problemy zrzucane są na karp imigracji i idealizuje się to, co jest wyłącznie szwedzkie. Nastroje antyimigracyjne są zbyt silne, aby politycy mogli je ignorować. Na to wszystko nakłada się problem przestępczości. W Malmö policja nie ma już kontroli nad miastem, a przynajmniej nad niektórymi dzielnicami. Narasta lęk. Niekiedy giną niewinni ludzie, w tym również dzieci, dodaje posługujący w tym mieście diakon.
Prezydent Turcji potwierdził dekretem przekształcenie starożytnej świątyni chrześcijańskiej w meczet, kościół świętego Zbawiciela na Chorze, zbudowany w V wieku przez Bizancjum, może utracić bezcenne średniowieczne dzieła sztuki.
Szczególnie zagrożone są freski i mozaiki wykonane w latach 1315-1321. Przedstawienia figuratywne są zabronione w islamie i w najlepszym wypadku mogą zostać zasłonięte. To przesłanie ideologiczne, powiedział bizantyjski polityk Engin Akurek w wywiadzie dla internetowego kanału informacyjnego Mediascope. To najlepiej zachowana konstrukcja ze schyłku cesarstwa bizantyjskiego. Jej freski, mozaiki są najlepszym przykładem technik artystycznych tego okresu, które następnie rozprzestrzeniły się na Bałkany i Europę. Zaniepokojenie obecną sytuacją w Turcji wyraził również patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Przywódcy polityczni podjęli pochopną decyzję, jakby meczetów Istambułu nie wystarczyło, jakby brakowało miejsc kultu dla wyznawców religii większościowej. Ta decyzja nas obraża w naszej tożsamości, naszej historii i naszej kulturze.
Dwoje chrześcijan zostało spalonych żywcem w nigeryjskiej wiosce Mani Mashin w regionie Kaduna. Od stycznia do maja islamscy pasterze Fulani zabili przynajmniej 470 wyznawców Chrystusa.
Dwójka chrześcijan nie zdążyła uciec przed atakiem islamskiej milicji ludu Fulani na nigeryjską wioskę w regionie Kaduna. Zostali spaleni żywcem w ich domach. 62-letnia Cecylia Ishaya, matka 6 synów, oraz 56-letni Ilija Sandej, który miał 8 dzieci. Islamscy bojownicy spalili wszystkie budynki mieszkalne, rabując z nich wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek wartość.
Zaledwie kilka dni wcześniej, 8 września, dwóch studentów zostało zaatakowanych toporami i maczetami niedaleko tamtejszej wioski. Jeden z nich zmarł na miejscu.
Według raportu z 15 maja od początku bieżącego roku dżihadyści zabili już 620 chrześcijan. Poza tym setki wyznawców Chrystusa znajdują się w rękach Boko Haram, zmilitaryzowanej muzułmańskiej organizacji ekstremistycznej.
Aktualności Radia Watykańskiego.
We Francji po pandemicznej przerwie wznowiła swą działalność niezależna komisja do spraw nadużyć seksualnych w kościele po roku 1950. Przed 2 laty tamtejszy episkopat postanowił zlecić przebadanie tej sprawy ludziom świeckim, niezwiązanym z hierarchią, aby w ten sposób dać wyraźny sygnał, że Kościół w sposób jednoznaczny odcina się od wzmożonej fali nadużyć, która miała miejsce w drugiej połowie XX wieku. Na czele komisji stanął Jean-Marc Sauvé, jeden z najbardziej doświadczonych prawników we Francji.
Rozmawiając z dziennikiem La Croix, Sauvé zwrócił uwagę, nadesłanych do tej pory zgłoszeń aż 13% to ludzie, którzy zostali wykorzystani seksualnie już jako osoby pełnoletnie. Zazwyczaj miało to miejsce w trakcie formacji seminaryjnej bądź zakonnej. Osoby rozeznające swoje powołanie okazywały się łatwym łupem dla przestępców, którzy uciekali się do bardzo wyrafinowanych metod. Jedną z nich była perwersyjna interpretacja Pisma Świętego, zwłaszcza pieśni nad pieśniami, podsumowanie idei, że prawo i zasady nie odnoszą się do wybranych oraz elit. Jean-Marc Sauvé ostrzega jednak, że nic nie wskazuje na to, aby wspólnoty jako takie były z zasady bardziej narażone na nadużycia. W całym społeczeństwie, tak również i w Kościele, władza może zostać wynaturzona czy nadużyta. Stąd tak ważny jest właściwy wybór przełożonych, ograniczenie ich władzy oraz długości mandatu, a także systemy wewnętrznej kontroli. Okazuje się ponadto, że w nowych warunkach i wspólnotach zabrakło dziedzictwa doświadczenia, mądrości i roztropności, które zostało nagromadzone w dawnych zakonach. Nie oznacza to jednak, że duchowieństwo diecezjalne czy zakony historyczne zdołały się uchronić przed nadużyciami, dodaje szef niezależnej komisji.
Dramat ludności Syrii trwa nadal, ale nikt tego już nie widzi, ostrzega nuncjusz apostolski w Damaszku. Kardynał Mario Zenari zauważa, że Syria podzieliła los wszystkich konfliktów, które przeciągają się w czasie. Nadal trwa wojna, ale stała się ona wojną zapomnianą.
Podczas pobytu w Watykanie papieski dyplomata został przyjęty przez Ojca Świętego. Zapewnia, że Franciszek bardzo przejmuje się losem Syryjczyków. Uważnie słuchał, robił notatki, aby podjąć odpowiednie działania za pośrednictwem watykańskiej dyplomacji i kościelnych organizacji charytatywnych.
Papieski przedstawiciel w Damaszku podkreśla, że Syryjczycy czują się opuszczeni i zapomniani. Nie widzą szans na wyjście z tej dramatycznej sytuacji, dlatego dochodzi do bardzo niebezpiecznego zjawiska. W ludziach zamiera nadzieja, mówi kardynał Zenari.
Na szczeblu międzynarodowym potrzeba działań, które pomogą Syrii na nowo powrócić do życia poprzez odbudowę i ożywienie gospodarki. Potrzeba na to wiele miliardów dolarów. Mówi się wręcz o sumie 400 miliardów. Tyle trzeba, by Syria mogła ponownie stanąć na nogi. Ci, którzy mogą ofiarować taką sumę, stawiają oczywiście warunki. Chcą reform, demokratyzacji. A tego jeszcze nie ma. Mamy więc sytuację patową, choć są podejmowane pewne inicjatywy godne uznania. W tym miejscu muszę wspomnieć o niestrudzonej postawie specjalnego wysłannika ONZ-u, który na wszelkie możliwe sposoby stara się wznowić dialog. Ale niestety, wciąż jest bardzo daleko od tego. Ludzie bardzo z tego powodu cierpią. Brakuje pracy. Syryjczycy cierpią głód i, jak już wspomniałem, w wielu miejscach umiera nadzieja. La speranza in tanti cuori di siriani sta
morendo. Watykan stanowczo sprzeciwił się włączeniu praw reprodukcyjnych do przyjętej przez ONZ rezolucji dotyczącej walki z koronawirusem. Zawiera ona zgodę na aborcję, także aborcję selektywną ze względu na płeć oraz na usuwanie płodów, u których wykryto problemy zdrowotne. Usuwanie ciąży przedstawione jest w dokumencie jako element zdrowia reprodukcyjnego i część praw, do których każda kobieta powinna mieć zapewniony dostęp w ramach ochrony zdrowia.
Podczas zgromadzenia ogólnego ONZ sekretarz generalny zapewnił, że dopilnuje, aby rządy nie wykorzystywały pandemii do podważania praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz świadczonych w tej kwestii zabiegów, co oznacza także usługi aborcyjne. Zaapelował do państw członkowskich o podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia prawa kobiet i dziewcząt do korzystania z najlepszej możliwej opieki zdrowotnej, w tym także tej dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
W przemówieniu wygłoszonym po zatwierdzeniu rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że włączenie tych praw do rezolucji o koronawirusie jest głęboko niepokojące i stwarza niepotrzebne podziały.
Watykan poparły Stany Zjednoczone, których przedstawiciel zaznaczył, że USA nie akceptują języka, który włącza aborcję do ogólnych pojęć, takich jak usługi zdrowotne oraz opieka zdrowotna. Stany Zjednoczone odrzuciły także wszelkie interpretacje międzynarodowych praw człowieka, które wymagałyby od któregokolwiek z państw członkowskich zapewnienia dostępu do aborcji. Oprócz USA rezolucji sprzeciwił się także Izrael, od głosu wstrzymały się Węgry i Ukraina.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.